Proszę, usiądźcie. Teraz możemy, myślę, już sięgnąć do Bożego Słowa. Możemy już czytać i rozważać Boże Słowo. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Inspiracją do dzisiejszego mojego kazania stał się list apostoła Pawła do Filemona. Nie wiem, czy w ogóle pamiętacie, że taki list jest w Piśmie Świętym. Ja nie przypominam sobie, kiedy ostatnio czytałem z tego listu publicznie i kiedy z tego listu tutaj głosiłem, ale takowy list w Piśmie Świętym występuje. List apostoła Pawła do Filemona ma tylko jeden rozdział. I pozwólcie, że przeczytam fragment od wersetu 4 do wersetu 7. To jest to na 1296. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Filemon mieszkał w Kolosach. To był chrześcijanin, uczeń Chrystusa, który należał do tej zamożnej grupy chrześcijan. Miał duży dom, w jego domu odbywały się nabożeństwa, zgromadzał się kościół. Filemon także posiadał niewolników, co było normą w tamtych czasach. I zdarzyło się właśnie w ten sposób, że jeden z niewolników o imieniu Onezym uciekł od Filemona, przy okazji coś zrabował. No i tak szczęśliwie trafił, że akurat trafił w okolice, gdzie apostoł Paweł przebywał. I tam dzięki posłudze apostoła Pawła się nawrócił, upamiętał się. I teraz, gdy się apostoł Paweł o wszystkim dowiedział, pisze list do Filemona, żeby go poinformować, że w sumie się to ku dobremu wszystko obróciło, mimo tego, że to dobrze nie wyglądało na początku. Pisze list i najpierw przybył list, a później dopiero przybył Onezym. Tak, żeby Filemon nie był za bardzo, wiecie, musiał być przygotowany na powrót swojego niewolnika i został właśnie przygotowany listem, który poprzedził odesłanie Onezyma do Filemona. Ale ja chciałbym się skupić na wersecie 6, nie omawiać cały ten list i jego treść, znaczenie, sens, ale werset 6 stał się dla mnie takim wersetem, który zabrzmiał mocniej w moim sercu i nad nim chciałbym się w tej chwili zastanowić. Apostoł Paweł mówi, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. I to jest bardzo ważna myśl. I to jest bardzo ważna prawda, którą chciałbym Wam dzisiaj przypomnieć i sobie przypomnieć, że w Chrystusie mamy wszelkie dobrodziejstwa. Apostoł Paweł to pisze Filemonowi, człowiekowi, jak już wcześniej wspomniałem, bogatemu, zamożnemu, z dużym domem, z niewolnikami. Ale to, co apostoł Paweł pisze, to pamiętaj, że wszelkie dobrodziejstwa, jakie mamy, to mamy w Jezusie Chrystusie. I więc to jest ważne, żebyśmy to o tym pamiętali, że w Jezusie Chrystusie mamy dobrodziejstwa, w Jezusie Chrystusie mamy bogactwo, w Jezusie Chrystusie mamy błogosławieństwo. I dalej apostoł Paweł pisze Filemonowi, że wiara, którą wyznajesz, powinna pogłębić poznanie tych dobrodziejstw. Rozumiemy słowo pogłębić. Słowo pogłębić oznacza dokopać się gdzieś głębiej. Pogłębić to znaczy sięgnąć jeszcze więcej, jeszcze dalej. Z jednej strony myślę, że większość z nas, albo może nawet wszyscy, zgadzamy się z tym. Gdzieś wiemy o tym, że w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie błogosławieństwa, że w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie dobro, że w Jezusie Chrystusie mamy wszelką łaskę, że mamy wszystko, co potrzebujemy. Ale jest jeszcze kolejny bardzo ważny etap w naszym życiu, mianowicie pogłębienie poznania tych rzeczy, sięgnięcie po tych rzeczy, doświadczenie tych rzeczy, odkrywanie tych rzeczy, przeżywanie tych rzeczy, które mamy w Jezusie Chrystusie. Jak powiedziałem, możemy się z tym naprawdę zgadzać i wierzę w to, że tak myślicie, że jesteście o tym przekonani. Ale dzisiaj chcę mówić o tym, jak bardzo ważne jest odkrywanie i pogłębianie poznania dobrodzi, które mamy w Jezusie Chrystusie. Jaki to ma przemożny i wielki wpływ na nasze życie. Bo możemy pozostać na powierzchni, możemy pozostać na etapie Bóg przebaczył moje grzechy. Oczywiście to jest wielkie błogosławieństwo. Nie chcę umniejszać, bo to jest potężne błogosławieństwo. Ale w Jezusie Chrystusie jest o wiele, o wiele, o wiele więcej. I odkrywanie tych dobrodziejstw, tych bogactw, tych błogosławieństw, jak powiedziałem, będzie miało przemożny i przeogromny wpływ na nasze codzienne życie, na nasze codzienne postępowanie. Pozwólcie, że ten fragment z Filemona, szósty rozdział, szósty werset, przeczytam także z innego tłumaczenia, Biblia Warszawsko-Praska. Często do niej sięgam, widzę, że tłumacz tak dosyć głęboko ujmuje pewne rzeczy. I ten werset szósty tak tutaj brzmi. Proszę też Boga, aby wspólnota wiary wiążąca was wzajemnie doprowadziła do głębszego poznania tych wszystkich dóbr, które posiadacie, zmierzając do coraz ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. Wspólnota wiążąca nas wzajemnie doprowadziła do głębszego poznania tych wszystkich dóbr, które posiadamy. Tu jest piękne ujęcie. Jest mowa o dobrach, które posiadamy. Ale wcześniej jest powiedziane, abyśmy te dobra, co zrobili? Poznali. To znaczy, że można posiadać pewne dobra. Można posiadać pewne błogosławieństwo i nie być tego świadomy, nie wiedzieć o tym. Może się tak zdarzyć, że i na pewno tak się zdarza, że w Jezusie Chrystusie zostało nam tak wiele dane, a my poznaliśmy, przeżyliśmy, doświadczyliśmy, wzięliśmy z tego tylko naprawdę malutką, malutką cząstkę. Dlatego apostoł Paweł wzywał Filemona, aby pogłębić poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Może inne fragmenty Pisma Świętego, które wypowiadają się w podobny sposób, pokazując nam, jak wielką łaskę, jak wielkie bogactwo, jak wielkie błogosławieństwo zostało nam podarowane wraz z Bożym Synem, z Jezusem Chrystusem. List do Kolosan, rozdział 2, wersety od 1 do 3, czytamy tak. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I tutaj jest powiedziane, że apostoł Paweł toczy o to wielki bój. On pisze do Kościoła, on pisze do świętych, on pisze do wierzących w Kolosach i mówi, że on toczy wielki bój po to, aby oni zdążali do pełnego zrozumienia i do poznania Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A więc nie jest to automatyczne, jest to pewien proces. Tak jak w liście do Filemona jest mowa o pogłębieniu, tak tu jest mowa o zdążaniu, o poruszaniu się właściwą stronę, by odkrywać bogactwo Chrystusowe, by odkrywać tą tajemnicę, by odkrywać te ukryte skarby. To jest mowa o ukrytych skarbach mądrości i poznania, aby je po prostu odkrywać w swoim życiu. Dalej, inne fragmenty Pisma Świętego, list wcześniej, list do Efezjan, rozdział 1, werset 3, bardzo znany fragment. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czy doświadczam tego? Czy przeżywam to? Czy mogę powiedzieć tak, że w Jezusie Chrystusie zaiste naprawdę jestem ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios? I to wszystko, co tak naprawdę potrzebuję, Bóg dał mi w osobie Jezusa Chrystusa. I mogę to mieć, mogę to odkrywać, mogę to przeżywać, mogę tego doświadczać, mogę to pogłębić, mogę wziąć więcej. W Chrystusie jest daleko więcej niż to, co przeżyłem do tej pory. W Chrystusie jest daleko więcej niż to, czego doświadczyłem do tej pory. W Chrystusie jest jeszcze większe poznanie Boga niż mam je w tym momencie. Ale jak powiedziałem i jak mówi Pismo Święte, musimy tam zmierzać. Musimy to pogłębić. Musimy do tego dążyć. To musi stać się naszym udziałem. To trzeba odkryć. To jest pewne odkrywanie. I jeszcze jeden fragment Pisma Świętego. Tym razem apostoł Piotr w drugim liście, w rozdziale pierwszym i wersety znów trzeci, czwarty. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. I znów piękne stwierdzenie, że Boska Jego moc dała nam tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności, a to przychodzi przez poznanie Tego, który nas powołał. To przychodzi przez odkrywanie, przez poznawanie, przez doświadczanie, przez pogłębianie, przez zdążanie, przez zmierzanie w tamtą stronę. A więc bracia i siostry, w Chrystusie Jezusie mamy wszelkie dobrodziejstwa. Wszelkie dobrodziejstwa. W Jezusie Chrystusie są ukryte skarby. Skarby mądrości, poznania. W Jezusie Chrystusie mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. I w Jezusie Chrystusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Możemy powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie jest więcej niż Psalm 23. Że niczego mi nie braknie, że wszystko mam. Wszystko w Jezusie Chrystusie, tylko jak powiedziałem, zmierzamy do tego, aby to odkrywać, aby to pogłębić, aby to poznać, aby tego w swoim życiu doświadczyć. Niech się to stanie, bracia i siostry, naszym pragnieniem. Bym powiedział więcej, niech się to stanie wręcz naszą fascynacją. Niech to się stanie czymś, do czego będziemy naprawdę zmierzać i nic nas nie zatrzyma w tym. Bo w Jezusie Chrystusie jest daleko, daleko więcej niż to, co w tym momencie przeżyliśmy, doświadczyliśmy, odkryliśmy. Ale równie dobrze możemy się zatrzymać. Równie dobrze możemy zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy. Równie dobrze możemy nawet się cofnąć. Nawet się cofnąć i te przeżycia, które były naszym udziałem rok temu, 5 lat temu, dzisiaj one mogą być wyjałowione. Dzisiaj to może być gdzieś zupełnie niedotykające nas. Możemy tak tylko się ocierać o bogactwo Chrystusowe, zamiast tak naprawdę odkrywać to bogactwo Chrystusowe i czerpać z tego bogactwa Chrystusowego ukryte skarby. Jest jedna przypowieść Pana Jezusa, która, muszę powiedzieć szczerze, sprawiała mi duży problem. Nie za bardzo wiedziałem, jak tą przypowieść Pana Jezusa zrozumieć. Jest ona zapisana w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Mateusza 13 rozdział. Werset 44 i 45. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 44 i 45. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej. Podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Na czym polega trudność? Trudność polega na tym, że trudno jest odnieść tą przypowieść do zbawienia. Dlaczego? Bo to jest mowa o tym, że ten poszukiwacz, co robi? Kupuje. Kupuje perłę. Kupuje ziemię, w której jest skarb. I nie wiem, jak byśmy chcieli to pogodzić, to się to kłóci ze zrozumieniem całej idei zbawienia. Koncepcji zbawienia, które jest nam darowane z łaski za darmo w osobie Jezusa Chrystusa. No trudno jest powiedzieć, że to zbawienie musimy kupić za wszystko, co posiadamy. A więc Jest tutaj odkrywanie pewnej tajemnicy Królestwa Bożego. Ja rozumiem, że ten drogocenny skarb, ta drogocenna perła, to jest właśnie odkrywanie bogactwa tajemnicy Królestwa Bożego. To jest odkrywanie tych wszystkich dobrodziejstw i skarbów, które są nam dane w Jezusie Chrystusie. I aby te dobrodziejstwa, aby te skarby, aby te błogosławieństwa, aby to wszystko móc doświadczać w swoim życiu, aby móc to przeżywać w swoim życiu, sięgać, pogłębiać, to już ma swoją cenę. To już ma swoją cenę. I nie wiem, czy zauważyliście tutaj w tej przypowieści Pana Jezusa, ten człowiek, który poszukuje skarbu, który poszukuje pereł. Zauważmy, on nie ma żadnego problemu. On nie ma żadnego problemu z tym, aby sprzedać wszystko, co posiada. Dlaczego on nie ma problemu sprzedać wszystko? Nikt nie stoi nad nim, nikt go nie namawia do tego, nikt go nie zmusza do tego, nikt go nie poucza nawet. Ten człowiek jest gotowy sprzedać wszystko, co posiada, aby nabyć tą ziemię ze skarbem, aby nabyć tę perłę. Dlaczego? To jest dosyć proste. Dlatego, że ten człowiek, odkrywszy ten skarb, uznaje, że on jest daleko, daleko więcej wart niż to wszystko, co w tej chwili posiada, niż to wszystko, co w tej chwili ma. Jest to daleko, daleko większe niż wszystkie bogactwa tego świata, niż wszelkie dobrodziejstwa tego świata, że jest to daleko, daleko większe. Dlatego bez problemu podejmuje ten krok, bez problemu podejmuje ten trud, sprzedaje wszystko, co posiada i nabywa ten skarb i kupuje tę ziemię. I dzięki temu staje się właścicielem tajemnic Królestwa Bożego. Tu jest, w tej przypowieści jest ukryta wielka, wielka duchowa prawda. Wiecie, nikogo z nas nie można zmusić do żadnego poświęcenia. A jeśli kogoś zmusimy, to będzie wymuszone poświęcenie mało wartościowe przed Bogiem. Będzie to poświęcenie albo wyuczone, albo wymuszone, albo w jakiś sposób zmanipulowane. Natomiast kiedy w naszym życiu odkryjemy prawdziwy skarb, prawdziwą wartość, prawdziwe błogosławieństwo, nie będziemy mieli problemu z tym, aby zostawić, sprzedać, porzucić to, co stanowi daleko mniejszą wartość niż bogactwo Chrystusowe, niż tajemnice Królestwa Bożego. Wiecie, o Mojżeszu jest powiedziane, że Mojżesz wyparł się wszystkich skarbów Egiptu dla sprawy Chrystusowej, dla hańby Chrystusowej. Uznał, że to jest większe bogactwo niż wszystkie skarby Egiptu. Nikt mu nie mówił, że ma to robić. Ta przypowieść mówi nam o tym, że poszukiwacz jest w stanie sprzedać wszystko, co ma, jest gotów na wszelkie poświęcenie tylko wtedy, kiedy odkryje prawdziwy skarb, prawdziwą wartość, prawdziwe bogactwo, prawdziwe dobrodziejstwo. Dlatego, bracia i siostry, Boże Słowo wszędzie, w każdym miejscu mówi nam, jak wielkim skarbem jest Jezus Chrystus. Jak wielkim bogactwem jest Jezus Chrystus. Jak wielkim błogosławieństwem jest Jezus Chrystus. Jak wiele w Nim mamy i jak jeszcze mało żeśmy z tego wzięli. Jak jeszcze niewiele żeśmy z tego odkryli. I jeżeli to dziś nie przeniknie naszego serca, jeżeli to nie przeniknie naszych myśli, jeżeli to nie przeniknie całego naszego życia, będzie bardzo trudno, wręcz będzie to niemożliwe, aby ktokolwiek nakłonił nas, przymusił, wyuczył do jakiegokolwiek poświęcenia dla sprawy Królestwa Bożego. To musi być naturalnym zrozumieniem tego, że tracąc cokolwiek, co jest na tej ziemi, zyskuje daleko, daleko więcej. że bogactwo niebios, bogactwo Królestwa Bożego jest daleko, daleko większe niż to wszystko, co mogę tutaj na tym świecie utracić. I tylko taka perspektywa patrzenia, tylko taka perspektywa spojrzenia na Chrystusa może wyzwolić w nas poświęcenie, może wyzwolić w nas pewną siłę, może wyzwolić w nas oddanie, może wyzwolić w nas to, że będziemy gotowi podążać i poświęcić je dla sprawy Chrystusowej, dla sprawy Królestwa Bożego. Pozwólcie, że zilustruję to bardzo prostym przykładem odnoszącym się do tej przypowieści, do tego, o czym mówię. Jest środa, chociaż jest niedziela, ale w naszych umysłach środa, godzina 18 do godziny 20:30, powiedzmy 2,5 godziny. I teraz po jednej stronie postawmy, co mamy po jednej stronie? Po jednej stronie mamy nabożeństwo modlitewne. To jest po tej stronie, po mojej lewej, po waszej prawej. No. A teraz postawmy rzeczy, które są po drugiej stronie. Co jest po drugiej stronie? Między, w środę między godziną 18 a 20:30. Co mamy po drugiej stronie? Po drugiej stronie mamy wolny czas, czas odpoczynku. Drugie, mamy osobisty rozwój, a więc uczenie się, zdrowie fizyczne, powiedzmy siłownia, basen i te sprawy, osobisty rozwój. Po tej stronie mamy rozrywkę, a więc na przykład oglądanie telewizji, pójście do kina albo surfowanie po internecie. Dalej, po tej stronie możemy mieć spotkanie towarzyskie, koledzy, koleżanki, jakieś spotkanie. Po tej stronie możemy mieć na przykład niezbyt pilne sprawy w domu do zrobienia, ale niezbyt pilne. Wiecie, robimy je dzisiaj, ale równie dobrze możemy je zrobić. One są po tej stronie. I mamy jeszcze inną opcję, na przykład zmarnowanie czasu, co też się nam w życiu zdarza. Dobrze wszyscy o tym wiemy. Oczywiście eliminuję te wszystkie obiektywne sprawy, które są związane z tym, że ktoś jest przed pracą, w trakcie pracy lub po pracy, lub ktoś zajmuje się domem i tak dalej, dziećmi. Eliminuję te rzeczy, które stanowią faktyczny powód uzasadniony. Ale tak jeszcze raz, po tej stronie mamy nabożeństwo, a po tej stronie mamy cały ten szereg rzeczy. I powiedzcie mi, co sprawi, co jest w stanie sprawić, że wybierzemy jedno albo drugie? Przypowieść o skarbie. Wiecie, wszyscy znamy Boże Słowo i Boże Słowo nam mówi tak. Hebrajczyków 10:25, to już na pamięć znamy, to ale pozwolę sobie to przytoczyć, żeby nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. A to tym bardziej, jeśli widzimy, że się ten dzień przybliża, a widzimy, że się ten dzień przybliża, więc tym bardziej powinniśmy przeżywać to słowo. Więc słuchajcie, mamy nakaz. Boże Słowo jest jasne. Jasno się wypowiada. Jest absolutnie jasny przekaz i jasny komunikat. W ogóle bezdyskusyjny i niepodlegający jakiemukolwiek dokładnemu analizowaniu, żeby wyszło po naszemu. Prosto, słowo jest proste. A więc mamy spotkanie, nabożeństwo i Boże Słowo mówi, że mamy je nie opuszczać. A po drugiej stronie mamy te wszystkie rzeczy, które wymieniłem i jeszcze więcej, bo jesteśmy twórczymi ludźmi, więc mogłaby ta lista tych rzeczy być bardziej rozbudowana. I powtarzam pytanie, ponawiam pytanie, co sprawi, że wybierzemy jedno lub drugie? Nawet nakaz Bożego Słowa nie jest w stanie nikogo z nas skłonić i przymusić, żebyśmy wybrali wspólne nabożeństwo. Mimo tego, że on jest tak oczywisty. Bo człowiek w życiu wybiera według innego klucza. Człowiek wybiera w życiu to, co stanowi dla niego wartość. To wybiera człowiek. Wybieramy to, co w danej chwili, w danym momencie, w danym czasie stanowi dla nas wartość. Jeżeli oczywiście mamy prawo wyboru, bo czasami jesteśmy zobligowani okolicznościami, sytuacją i tutaj wiemy, tutaj już nie wybieramy, bo tutaj jest konieczność zrobienia czegoś. To odkładam na bok, bo to są te sytuacje usprawiedliwione, te sytuacje absolutnie obiektywne. Ale kiedy mamy całkowitą wolność wyboru, kiedy moglibyśmy wybrać to lub tamto, to o tym, co wybierze, w dużej mierze zdecyduje to, co stanowi w tym momencie dla nas określoną wartość. Jeżeli większą wartość będzie miał osobisty rozwój, jeżeli większą wartość będzie dla nas miało odpoczynek, jeżeli większą wartość będzie miało spotkanie towarzyskie niż wspólny czas z Kościołem, to pomimo tego, że Boże Słowo daje jasny nakaz, wybierzemy to w tym momencie, co stanowi dla nas po prostu większą wartość. I to jest prawo przypowieści o szukaniu, o odkrywaniu skarbu, o wybieraniu tego lub tamtego w życiu. Ten człowiek sprzedał wszystko, co miał, tylko dlatego, że zrozumiał, że kupuje pole, w którym jest niezwykły skarb, że kupuje perłę, która jest bezcenna. Dlatego nie stanowiło dla niego problemu, nie stanowiło dla niego wielkiego wysiłku, nie stanowiło nawet dla niego zbyt wielkiego wyzwania sprzedać wszystko, co ma i udać i nabyć tą rolę. Może jeszcze, żeby być już takim konkretnym bardzo, spróbuję to jeszcze inaczej zilustrować tę samą prawdę. Powiedzmy, nasza osobista społeczność z Bogiem. Tak? Nasza osobista modlitwa. Żeby to ukonkretyzować, niech to będzie nasza osobista modlitwa. Bracia i siostry, i wiemy o tym, i to nieraz żeśmy sobie powtarzali, że najbardziej taka wartościowa modlitwa to jest wczesnym rankiem stanąć przed Panem, uklęknąć przed Panem, znaleźć czas, by spędzić czas z Panem. Ale wiecie, poranna modlitwa ma po drugiej stronie bardzo taką silną przeciwwagę. Z jednej strony mamy modlitwę, osobistą społeczność z Bogiem, a po drugiej stronie jest, nazwijmy to, te pół godziny czy godzina snu. Rozumiemy. Tutaj mamy godzinę snu i ta godzina snu stanowi jaką wartość? No wiecie, to ma swój ciężar. Ta godzina, powiedzmy, o 5 rano czy o 6 rano, to o 4 rano to ma swoją wartość. I z drugiej strony no trzeba wyjść z łóżka, uklęknąć przed Panem, spędzić jakiś czas. Żaden nakaz nas z łóżka nie wyciągnie. Żaden nakaz nikogo z łóżka rano nie wyciągnie. Chociażby, nie wiem, jak wyraźne było to wskazanie nawet przez Boże Słowo. Nas może wyciągnąć z łóżka tylko to, jeśli w naszej głowie, w naszym sercu, w naszym życiu nastąpi całkowite przewartościowanie. Jeżeli nastąpi całkowite przewartościowanie i uznamy, że pół godziny na kolanach z Panem jest wartościowsze niż godzina snu w łóżku. I oczywiście znów pomijam sytuację, kiedy nie jesteśmy w stanie. No, zdarzały się takie sytuacje. Ale znów jest ta sama przypowieść. Człowiek jest w stanie gotów sprzedać wszystko, co ma, pod warunkiem, że odkryje skarb, że odkryje perłę i zobaczy, że w tym jest niezwykła wartość. Tylko wtedy zdecyduje się na tego rodzaju zachowanie. Tylko wtedy zdecyduje się na tego rodzaju postawę, kiedy zobaczy, jak wielkie bogactwo jest w tym, co akurat w tej chwili robi. Bracia i siostry, i tego się w żaden sposób nie da inaczej przekazać, nauczyć, wymusić na kimkolwiek z nas. Jeśli mam to przekonanie, że ten czas z Panem jest najwartościowszy dla mnie, więcej wart niż te pół godziny czy godzina w łóżku, to ja wyjdę. To ja wyjdę. Ale jeśli ktoś będzie stał nade mną z biczem i powie mi, słuchaj, wysyłaj mi SMS o 4 rano, że mam wstać, to na drugi dzień już mamy telefon wyciszony. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. I to jest prawo duchowe o skarbie, który odkrywamy, o skarbie, który przeżywamy, którego doświadczamy. I tak możemy odnieść do wszystkiego w naszym duchowym życiu. Bo alternatywą jest to, że Boże Słowo sięgam wtedy, kiedy jest to dla mnie, już jestem po wszystkim, po wszystkich zajęciach. Powiedzmy już, no po prostu nie mam co robić, więc sięgam po Boże Słowo. Ale trudno mówić o tym, że jest to wartościowy czas dany Panu. Jest to ostatni czas dany Panu. Wartościowy czas jest wtedy, kiedy sięgasz po Boże Słowo, nawet wtedy, kiedy pięczą ci się też inne rzeczy, że sięgasz po nie po prostu. I wtedy to jest wartość, bo Bóg wie, że to dla ciebie stanowi wartość większą niż inne sprawy, które do końca naszych dni będziemy mieli w życiu. I tak nie zdążymy zrobić wszystkiego, co powinniśmy zrobić. I tak nie zdążymy zrobić. I tak możemy odejść z nieposprzątanym mieszkaniem, z niezrobionymi zakupami, z niespłaconą jakąś tam ratą. I tak nie zdążymy wszystkiego zrobić. Bracia i siostry, na tym polega tajemnica Królestwa Bożego. Tajemnica Królestwa Bożego polega na tym, że albo Chrystus jest skarbem, perłą, czymś absolutnie najcenniejszym dla nas. I wtedy gotowość na poświęcenie, na sprzedanie, na wyrzeczenie się staje się o wiele łatwiejsza. Albo Chrystus jest dla nas nakazem. Albo Chrystus jest dla nas tylko pouczeniem. I okazuje się, że to ma bardzo krótkie nogi i że to nie będzie działać, bo tak jesteśmy skonstruowani, że wybieramy to, co stanowi w danej chwili dla nas wartość. Jeżeli społeczność z Panem, przeżywanie Boga, doświadczanie, społeczność z Kościołem nie będzie stanowić dla nas wartości, nikt nas nie przymusi. Nawet jasne polecenie Bożego Słowa zostanie tak przemienione przez nas, że nie wybrzmi wyraźnie jasno w naszym sercu. Mógłbym to odnieść do przykazań, tych ilustracji, ale zrobię to z przykazaniami też. Wiecie, Bóg wybrał naród izraelski, wyprowadził z ziemi egipskiej, a później pod Synajem, pod górą Syną dał im przykazania. Zawarł z nimi przymierze i dał im przykazania. My z tych przykazań najbardziej znamy 10 przykazań. Tych przykazań było 10 i jeszcze trochę. Są to przykazania, przepisy i ustawy. Nie jesteśmy zbyt wielkimi specjalistami, my jako chrześcijanie, w poznaniu tych spraw. Musimy się z tym pogodzić, ale tych przykazań, przepisów, ustaw, pouczeń jest naprawdę bardzo wiele. I teraz jak to działa? Bóg mówi w większości będziesz lub nie będziesz. Od czego zależy, że człowiek będzie lub nie będzie? Czy tylko zależy od naszej wewnętrznej samodyscypliny, że jestem tak zdyscyplinowany jak Koreańczyk i jest powiedziane będziesz to będziesz, nie będziesz to nie będziesz. Ale jestem Polakiem i większość z nas jest Polakiem. Dla nas będziesz lub nie będziesz. Wiecie, jak to jest, no. Co stanowi o tym, że ja będę lub nie będę? Co wpłynie? Przecież znamy historię Izraela i wiemy, że bardzo różnie było. Były okresy, kiedy oni naprawdę robili i nie robili tego, co Bóg powiedział, żeby nie robili. Ale okresy były bardzo różne. Otóż Bóg jest mądrym Bogiem. Bóg jest mądrym Bogiem i Bóg, kiedy dał przykazania, to nie tylko powiedział, że mają to robić, a tego nie mają robić, ale Bóg powiedział daleko, daleko więcej. Daleko więcej. I na przykład w trzeciej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, trzeciej Mojżeszowej w 18 rozdziale, wersety 4 i 5. Osiemnasty rozdział, werset 4 i 5. Bóg mówi tak. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Rozumiecie, tu jest daleko więcej. Tu nie jest tylko powiedziane będziesz, nie będziesz. Bóg jeszcze Izrael powiedział, jeżeli będziesz je wypełniał, to przez nie co? Będziesz żył. Jest jakaś wartość, jakiś cel. One nie są tylko tak nie wiadomo z jakiego powodu dane, albo Bóg tak w niebie postanowił, że nie będziesz miał innych bogów, nie będziesz tego, a będziesz to i będziesz tamto. Nie. Jest tutaj określony bardzo jasno cel, że człowiek, który spełnia, takie było przymierze. Bóg dał te przykazania, przepisy i takie dał przymierze, że jeżeli spełniasz, będziesz przez nie żył. One są dla twojego dobra. Będziesz miał z tego co? Pożytek. Będziesz miał z tego błogosławieństwo. Będzie z tego płynęło korzyść dla ciebie. A życie stanowiło najwyższą wartość. Przez nie będziesz żył. Ale to nie tylko w tym miejscu. W wielu miejscach pierwszego przymierza czy starego przymierza, jeżeli Bóg mówi o przykazaniach, to podkreśla to znaczenie, że one są dla twojego dobra, że przez nie będziesz żył, że przez nie będę ci błogosławił, że przez nie będziesz miał korzyść, że inne narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak twoje. I jak powiedziałem, to jeszcze występuje w piątej Mojżeszowej, już nie czytam tych wszystkich fragmentów, chociaż mam tu wypisane, one są twoim życiem. I tak jesteśmy skonstruowani. Bracia i siostry, jeśli nie wiemy, dlaczego coś mamy robić, to my tego nie będziemy robić. Jeżeli nie wiemy, dlaczego coś jest, w jakimś kierunku mam podążać, to sam nakaz, przymuszenie, pouczenie mi nie wystarczy. Muszę wiedzieć, dlaczego mam to robić. Izrael musiał wiedzieć, że jeśli przestrzega tych przykazań, to w nich jest ich życie. I co się działo? Bo to znów trzeba byłoby później do proroków sięgnąć. Co się działo, gdy oni stracili tą perspektywę? Stracili to patrzenie. Nagle oczy, wiecie, się zamknęły i zobaczyli tylko przepisy, przykazania, zobaczyli tylko nakazy, zakazy. Stracili tą perspektywę, że gdy człowiek je spełnia, to przez nie żyje. To ma błogosławieństwo, to Bóg jest z nim. Stracili tą perspektywę. Wiecie, co powiedzieli? Mówili, i to Malachiasz mówi, to prorocy mówią, spełniacie przykazania, składacie ofiary i mówicie, jakiż to mozu, jakiż to trud, jakież to ciężkie. I niosą na ofiarę całopalą baranka, oczywiście nie tego najlepszego, no bo człowiek jest w stanie sprzedać to, co najlepsze pod warunkiem, że widzi sens. Że widzi wartość, a jeżeli wie, że ma zrobić, ma przykazanie, przymus zrobienia, to wybierze, no wiecie, takiego baranka, no, który by może nie zdechł za chwilę, no ale no wiecie, no takiego, który nie stanowi jakiejś większej wartości i niesie to do Boga i mówi, jakiż to mozu, jakiż to trud, jakież to poświęcenie, ofiaruje to i później, och, dzięki Bogu, teraz mi się udało. I Bóg przez Malachiasza mówi, i co? I to ma być ofiara miła mi? To ja mam uznać jako coś, co ty mi ofiarujesz z wdzięcznością? Jak ty mówisz, jakieś to mozu, jakieś to trud, jakieś to poświęcenie? Bracia i siostry, jeżeli my stracimy poczucie wartości tego, co robimy, to dokładnie grozi nam to samo. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Wydaje nam się, że całe chrześcijaństwo, społeczność z Bogiem, przeżywanie Boga, to jest jeden wielki obowiązek i trud. I poranne wstanie, żeby się pomodlić, Boże, jak mi się nie chce. Nie, dzisiaj nie wstaję. Jutro też nie wstaję, w ogóle przestaję. Wieczorem, Ojcze nasz, tak, do poduszki, koniec. I na tym kończę moje życie z Bogiem. Dlaczego? Dlaczego, że ono staje się dla mnie trudem. Dlatego, że staje się dla mnie mozołem. Dlatego, że nie widzę wartości, nie widzę celu, nie widzę bogactwa, które płynie z tego. Nakazy i zakazy nie są w stanie przymusić nikogo z nas do tego, abyśmy chcieli dobrowolnie, z serca, z gorliwości, z oddania, złożyć w ofierze część swojego życia i dać to co najwartościowsze naszemu Panu i naszemu Zbawicielowi. Droga do tego jest tylko jedna. To jest przypowieść o skarbie, o perle. Że człowiek, który odkrył, doświadczył, jak wielką wartością jest chwila z Bogiem. Jak wielką wartością jest to, kiedy sięga po Boże Słowo i karmi się nim, słyszy je. Bóg do niego mówi. Jak wielką wartością jest to, że razem z braćmi i siostrami staniemy w modlitwie. Jest gotów sprzedać, czyli jednym słowem porzucić inne rzeczy, które w tym momencie byłyby konkurencyjne dla sprawy Królestwa Bożego. I na koniec trzy rzeczy z Nowego Testamentu. Wspomniałem o wspólnych zgromadzeniach. Wiecie, że one są nakazem Bożego Słowa, ale to działa. Jak działa, to wszyscy wiemy. Dlatego Bóg nie mówi tylko, że jest to nakaz. Mówi, jaka jest to wartość. Bóg mówi, pokazuje, jaka wartość jest w tym. I Bóg mówi, gdzie jest dwóch albo trzech, w imię moje, tam jestem pośród nich. Bóg mówi, jeśli dwaj z was na ziemi uzgodnią swoje prośby, otrzymają je od Ojca mojego, który jest w niebie. Bóg oprócz tego, że mówi nam, że mamy to czynić, pokazuje, jak wielka wartość w tym jest. Wielka wartość. I bracia i siostry, naszą, to co jest tak naprawdę nam niezbędne, to odkrycie tej wartości. Przeżycie tej wartości. To będziesz wtedy biegł. Bieg wtedy będziesz. Wtedy nie będzie stanowić dla ciebie problemu. Przypominam sobie, ile razy w moim życiu byłem gotów rzucić wszystko. Bo chciałem być tam, gdzie powinienem być w tej chwili. Ale nie dlatego, że ktoś stał na mnie, nade mną z batem. Tylko dlatego, że chciałem spotkać się, przeżyć, doświadczyć. To tak działa. Coś musi stanowić wartość dla ciebie. Bracia i siostry, dobrze wiemy, że uświęcenie, czyli oddzielenie od tego świata, przemiana wewnętrzna jest nakazem Bożego Słowa. I możemy zacytować za apostołem Piotrem, który cytuje za prawem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I rozumiemy, jest to pewne polecenie, pewien nakaz. Ale Bóg jest mądry. I Bóg nie tylko pokazuje to jako nakaz, ale Bóg w Bożym Słowie pokazuje, jaka korzyść płynie z tego. Wiecie, bo sam nakaz to niewiele może, no jak powiedziałem, no może ktoś z nas jest tak zdyscyplinowany. No daj Panie Boże, żebyśmy wszyscy byli tak zdyscyplinowani. Żebyśmy wszyscy błyskawicznie reagowali na każde wezwanie Bożego Słowa. Daj Panie Boże. Ale Bóg także pokazuje nam coś więcej. Pokazuje nam wartość, która z tego płynie, korzyść, którą z tego mamy. List do Rzymian, rozdział 6, werset 22 mówi, teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a tu dokładnie w Grece jest, macie pożytek z uświęcenia, a za cel żywot wieczny. Bracia, siostry, mamy korzyść, osobistą korzyść, osobisty pożytek z uświęcenia. To nie jest tylko nakaz i my teraz musimy chodzić, nie wiem, w tym świecie w taki sposób, nie wiem, zakrywać sobie oczy, abym przypadkiem tego nakazu nie złamał. Bracia, siostry, jest powiedziane, że my w uświęceniu mamy pożytek, mamy korzyść dla nas samych. Jeśli ja oddzielam się od świata, jeżeli szukam Boga, to ja sam mam z tego zysk. To jest dla mnie, a nie tylko dlatego, że jest to nakaz. Bracia, siostry, i tak jest z wieloma innymi rzeczami, o których mówi Bóg w swoim słowie. Jeśli Bóg mówi o tym, że mamy Mu służyć, służcie jedni drugim, usługujcie jedni drugim. I rozumiemy, że to jest zwykłe, że to jest polecenie, jasne polecenie Bożego Słowa. To także Pan Jezus, kiedy mówił o słudze, 12:26 Ewangelia Jana mówi w ten sposób, a Jezus mu odpowiedział, nie, to nie ten werset. A bo mam otwarty zły rozdział. 12 rozdział, 26 werset. Pan Jezus mówi tak. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Uczci go Ojciec mój. Pan apostoł Paweł, kiedy dokończył swojego życia, powiedział, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem i teraz halleluja. A teraz co? Oczekuje mnie wieniec. I czym był wieniec? Czym był wieniec? Wieniec był nagrodą, którą człowiek zwycięzca otrzymywał gdzie? Na końcu, gdy dobiegł, otrzymywał nagrodę. To był wieniec, to był pewien splendor. I apostoł Paweł posługuje się tym samym obrazem. Służyłem Bogu, a teraz oczekuje mnie wieniec. A Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś mi służy, to uczci go Ojciec mój. Bracia i siostry, i nikt z ludzi może nas nie uczcić. Nikt z ludzi może tego nie docenić. Nikt z ludzi może nawet tego nie zauważyć. Ale na pewno zauważy to wszechmogący Bóg, któremu służysz i który obiecał przez ustami Pana Jezusa, że ten, kto mi służy, tego Ojciec w niebie uczci. I to jest większa wartość niż trud, poświęcenie, to wszystko, co jesteśmy gotowi dzisiaj zadeklarować czy poświęcić dla naszego Pana Boga. Bracia i siostry, podsumowując, w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie skarby, bogactwo, dobrodziejstwo, błogosławieństwo, wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Po drugiej stronie tego stoją nasze ziemskie zmagania, ziemskie sprawy, ziemskie rzeczy. Kiedy jestem gotów poświęcić jedno dla drugiego? Tylko wtedy, kiedy odkryję i odkrywam, jak wielkie błogosławieństwo, jak wielki skarb został mi darowany w Jezusie Chrystusie i tylko wtedy. A jeśli stracimy tą perspektywę, co nas czeka? Mozuł, trud, przykazania będą uciążliwe, chrześcijaństwo będzie trudne. Będziemy się wlec za Panem, a najlepiej, żeby jeszcze ktoś nas z tyłu poganiał, żebyśmy mogli w ogóle robić krok za krokiem. To jest koszmarna perspektywa, a ona się staje naszym udziałem, jeśli Chrystus przestaje być skarbem dla kogokolwiek. Wzięliśmy to, co wzięliśmy, a dzisiaj już w połowie o tym zapomnieliśmy i jesteśmy zaangażowani tak po uszy w doczesne życie. No to wtedy faktycznie jakoś może, daj Panie Boże, żebyśmy się do Królestwa Niebieskiego dociągnęli. Ale chodzi o zmianę perspektywy. I o to chcę się dzisiaj z Wami modlić. Chcę się o to modlić. Niech Chrystus na nowo stanie się skarbem i perłą w Twoim życiu. Niech Chrystus stanie się skarbem i perłą w Twoim życiu. Niech Chrystus stanie się prawdziwą wartością w Twoim życiu. Niech Chrystus stanie się wszystkim we wszystkim dla nas. A wtedy będzie nam łatwiej. I chrześcijaństwo nabierze znów swojego blasku, a droga wyda nam się taka jak oczekiwanie Jakuba na swoją ukochaną żonę, że 7 lat przeleciało jak jeden dzień. Bo to jest inna perspektywa, inne serce, inne myślenie. Wstańmy z tej wspólnej modlitwy. Wstańmy do wspólnej modlitwy. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Halleluja, Jezu. Panie Boże, ja tak się modlę teraz o siebie i o Twój zbór, o Twój Kościół w Nowej Hucie. Panie Boże, ja się modlę, aby to błogosławieństwo, Panie, tego, co mamy w Jezusie Chrystusie, zajaśniało. Boże, to zaiste jest dobra modlitwa, otwórz moje oczy. To zaiste jest dobra modlitwa, otwórz nasze oczy. To zaiste jest właściwa modlitwa, otwórz oczy naszego serca, Panie. Boże, daj nam zobaczyć bogactwo Chrystusowe. Apostoł Paweł powiedział, że on wszystko uznaje za nic, za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Panie, jak gotowość na tak wielkie poświęcenie, ona jest możliwa tylko wtedy, kiedy wiemy, że w Chrystusie jest największe bogactwo. Panie Boże, proszę Cię, by Jezus Chrystus zajaśniał znów w moim sercu, w naszych sercach. Proszę Cię o to, Panie. Panie, otwórz nasze oczy, daj nam znów nową perspektywę widzenia, nową perspektywę patrzenia, nową perspektywę przeżywania, nową perspektywę doświadczania. Modlę się o to, by na nowo Chrystus stał się nam bliski, a my zjednoczeni z Nim, przeżywający i widzący bogactwo Chrystusowe, piękno Chrystusowe, skarby Chrystusowe. Panie Boże, nie każda społeczność, spotkanie z Tobą będzie odkrywaniem. Niech to będzie, Panie, pewna wręcz fascynacja naszego wewnętrznego człowieka, że odkrywamy, Panie, bogactwo i skarby, które masz dla nas. O, dzięki Ci, Zbawco. O, dzięki Ci, Jezu. Halleluja, niech bracia i siostry refleksje tego słowa gdzieś będą w naszych sercach, niech one będą w nas. Myślmy o tym. Przeżywajmy to w swój sposób. Patrzmy na Chrystusa jako na wielkie bogactwo, jako na coś, na tajemnicę, której jeszcze nie odkryliśmy. Odkrywamy i odkrywamy, jeszcze wiele jest do odkrycia, wiele do przeżycia, wiele do zrozumienia. To nas będzie pociągać, to będzie wyzwalać w nas energię, siłę. To będzie sprawiać, że będziemy gotowi sprzedać wszystko, co mamy, by pójść za Chrystusem. Halleluja, jeszcze staniemy razem w pieśni, po to, by oddać Bogu chwałę, by oddać cześć. A może jeszcze jakaś chwila refleksji zwrodzi się w naszych sercach, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy uwielbiać naszego Pana. Jedną pieśnią uczyńmy to. Halleluja, dzięki Ci, Zbawco. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Królu.